dla życia,
dla rodziny,
dla małżeństw,
dla młodych
i dla starszych.
Rodzina drogą do świętości.
Audycja Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej.
Witamy radiosłuchaczy na kolejnej audycji Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej. Na początku może przedstawimy dzisiejszych uczestników, może od tej strony zaczniemy.
Piotr Maryniak.
Renata Maryniak.
Anna Marzec.
I Andrzej Borkowski, animujący. I mamy tu jeszcze jednego uczestnika, tylko musi troszkę bliżej mikrofonu.
Szymon Maryniak.
Szymon, czyli syn Renaty i Piotra. Dzisiejszy temat brzmi tak. O małżeństwie, rytmie życia, rytmie płodności, darze życia, jakim jest dziecko. I w ogóle o metodzie Creightona na protechnologii. Może krótkie wprowadzenie do dzisiejszego tematu, bo chcemy też troszkę powiedzieć też o sobie. Wszyscy, jak tu jesteśmy, małżonkami w swoich małżeństwach. Wiemy, że małżeństwo jest sakramentem, czyli szczególną obecnością Bożej łaski. Jeśli tak, to chyba Pan Bóg miał szczególne zadanie dla małżeństwa, albo wiedział, że jest to wyjątkowo trudne zadanie. Dobrze przeżyć życie w małżeństwie i dobrze owocować przez rozwijanie wzajemnej miłości i dobre owocowanie, a szczególnie przez współudział w powołaniu nowego życia. Zanim przejdziemy do głównego wątku naszej rozmowy, audycji, podzielimy się krótką, osobistą refleksją z naszego małżeństwa. Czym jest nasze małżeństwo, jakie przeżywamy, ile lat, no i czy dostrzegamy przemieniające działanie łaski sakramentów w naszym małżeństwie. Kilka pytań, ale tak, żebyśmy też troszkę radiosłuchaczom o sobie powiedzieli. To co? Kto zaczyna?
Małżeństwem już jesteśmy od 24 lat. I tak muszę stwierdzić, że początkowy okres był dość trudny, ale w momencie nawrócenia zaczęło się to troszeczkę lepiej układać wszystko. I sakrament małżeństwa tak traktuje, jak gdyby Pan Jezus był między naszą dwójką. W ten sposób to odbieram i wiem, że w jakichś trudnych sytuacjach mogę Go zawsze prosić o pomoc, że skoro pobłogosławi nasz związek, On jest z nami i zawsze nam pomoże.
A ten moment nawrócenia, o którym wspomniałeś, możesz coś powiedzieć?
To było...
Nie od razu, tak?
To było w 2010 roku. Zawsze byłem osobą wierzącą, ale oddaliłem się troszeczkę od Pana Boga i przeszedłem takie nawrócenie w 2010 rok. Mhm. I co ciekawe, tak zacząłem bardzo gorąco czytać Pismo Święte, na początek tylko Nowy Testament. I czytałem w ten sposób, że zatrzymywałem się na fragmencie, który mnie bardziej zaciekawił. I rozważałem go dzień, dwa, jak mnie bardzo zainteresował, nawet dwa tygodnie. I tak przeczytałem kilka razy. I zastanowił mnie bardzo fragment o Abrahamie, gdzie Abraham stał się ojcem duchowym wielu narodów. Znaczy, my jesteśmy teraz potomkami duchowymi Abrahama. Nie przez więzy krwi.
Przez wiarę.
Ale przez wiarę. Abraham miał obietnicę błogosławieństwa, że jego potomstwo będzie tak liczne, jak gwiazdy na niebie. I pomyślałem, że skoro Abraham ma takie błogosławieństwo, to jako duchowy jego potomek mam udział w tym błogosławieństwie. Zawarłem z Panem Bogiem swoje własne przymierze. I z tego wynika, że Pan Bóg je przyjął, bo wszystko tak się potoczyło, że trafiłem też na protechnologię.
Mm-hmm. To zapytam się Renatki, tak? Jak to ze twojej strony, to małżeństwo? Staż ten sam oczywiście.
Staż ten sam. Wiadomo, na początku ludzie się docierają, jak to się mówi. Tak czasami bywa trudno. U nas było tyle trudno, że my już byliśmy 10 lat po ślubie, nie mieliśmy dziecka. Jeździłam po różnych lekarzach, którzy w zasadzie jakoś tak nie dawali szans tak naprawdę. Jeszcze wspomnę, że kiedy trafiłam jako 18-latka kiedyś do lekarza, to jeden stwierdził, że nigdy dzieci mieć nie będę. Być może, jak sobie adoptuję, to może, ale on twierdzi, że dzieci nigdy mieć nie będę. No i w ten 2010 rok to właśnie taki był przełom, bo trafiliśmy na protechnologię. Wszędzie nas to biło po oczach. Nawet był taki czas, gdzie kiedyś na telewizji Trwam oglądaliśmy taką siostrę zakonną, lekarza, która o tej protechnologii opowiadała. Wydawało mi się to bardzo mądre i zaczęliśmy się tym tak trochę, powiem, interesować. Aż trafiliśmy na błogosławieństwo małżeństw bezdzietnych właśnie do Leśniowa. Tam była wykład pani Ani o tej całej metodzie, jak to się wszystko odbywa. No i wtedy, to było w maju, we wrześniu trafiliśmy już do pani Ani. i zaczęliśmy te nasze karty obserwacji, z których wynikało w zasadzie, że u mnie to tak wszystko jest nie tak, więc bardzo szybko trafiliśmy do lekarza, a że Pan Bóg jest, ma poczucie humoru, więc wysłał nas do tej lekarki, którą oglądaliśmy w telewizji, do siostry zakonnej, do siostry Augustyny. Więc to w zasadzie było i leczenie, i była modlitwa, więc byliśmy tak zaopiekowani duchowo i tak medycznie.
Mhm. Jeszcze będziemy mówić o tym. Tutaj jeszcze Ania powie, jest instruktorką, ale w tej chwili powiedz troszkę o swoim małżeństwie krótko.
Tak, ponad 27 lat, ciągle ten sam mąż i ciągle się kochamy. No i myślę, że Pan Bóg jest tym, który to małżeństwo tak naprawdę spala, tak? Po drodze gdzieś, no nie powiem, że to było nawrócenie, ale trafiliśmy na wspólnotę, a ci, którzy są we wspólnocie, wiedzą, jak Pan Bóg przemienia małżeństwo i jak pozwala rosnąć i dojrzewać i mocno wtedy do siebie pociąga. To, o czym już mówiliśmy, tak, o tym trójkącie małżeńskim, to jest coś bezcennego. Nigdy nie mówię, jaka wspólnota. Ja miałam tą przyjemność, że w gabinecie poznawałam różne małżeństwa i to, co było chyba takie charakterystyczne, ja po dwóch spotkaniach wiedziałam, czy ktoś jest we wspólnocie, czy nie jest we wspólnocie, bo to małżeństwo zupełnie inaczej ze sobą rozmawia. To może być niezauważalne dla takiego normalnego świata, ale tak jest i dlatego sami też żeśmy zdecydowali się na jedno z nich po to właśnie, żeby wzrastać, ale też po to, że tak naprawdę dzieci patrząc na nas, my nic nie musimy mówić, oni na nas patrzą i mam nadzieję, że jesteśmy dla nich dobrym świadectwem.
Pięknie, dziękuję. No i to też dopowiem o swoim małżeństwie z Marzenką, którą tutaj pozdrawiam serdecznie. No to ten rok już będzie dla nas 35 lat, więc już trochę nam się udało przeżyć razem. No poznaliśmy się w duszpasterstwie akademickim u Dominikanów w Warszawie. No i jak wróciliśmy w stronę małżonki, bo tu zamieszkaliśmy, no to szukaliśmy wspólnoty. No weszliśmy do tej, która była jakby lokalnie, a był domowy kościół, więc weszliśmy w domowy kościół i w nim trwamy cały czas i uważamy, że to jest też bardzo wspaniałe, że spotykamy się z małżeństwami, które jakby styl życia, wybory mają podobne i o tym między sobą rozmawiamy. Także za to cały czas Panu Bogu dziękujemy. Zanim porozmawiamy o samej metodzie Creightona, o naprotechnologii, może wsłuchajmy się w słowa z Ewangelii świętego Mateusza, 2 wersety, 5 i 6. I rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak, już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niechaj człowiek nie rozdziela. Skoncentrujmy się może na tym jednym zdaniu. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Bo to dla naszej audycji dzisiejszej, dla tej rozmowy wydaje mi się bardzo ważne. To stawanie się jednym ciałem dzieje się na różnych płaszczyznach. Tak przygotowując się do tej audycji, przypomniało mi się zdania księdza, świętej pamięci księdza doktora Jana Wilka, kiedy byliśmy z małżonką na studium życia rodzinnego i mówił, że jedność małżeńska buduje się na trzech ołtarzach jedności. Stół Eucharystii, stół posiłków, rozmów i stół łoża. Że te wszystkie płaszczyzny są bardzo ważne i wszystkie budują jedność. Stawanie się jednym ciałem często jest odbierane jako jedność cielesna, zjednoczenie intymne. Natomiast widzimy z tego, że jedność ma kilka płaszczyzn. Duchową, intelektualną, psychiczną, no czy w końcu fizyczną. Świat wdziera się, ale i odziera z intymności tą sferę budowania jedności fizycznej, intymnej. Dlatego dzisiaj rozmawiając o tej sferze mamy świadomość, że dotykamy sfery, w której również jest pewne sakrum. Zanim o samej metodzie Creightona, jak odbieramy tą płaszczyznę jedności łoża i jego sakrum? Czy nie razi nas we współczesnym świecie to właśnie odzieranie tej sfery z tego sakrum, z tej intymności? Wiele razy tak właśnie czujemy, że to troszkę jest taka profanacja tych relacji naszych w małżeństwie. Co myślimy o tej jedności właśnie? Na tych trzech płaszczyznach, ale możemy wybrać którąś jedną z nich.
Widzisz, te wszystkie trzy płaszczyzny muszą ze sobą współgrać, bo jeżeli któraś nie domaga, to będą chyba cierpiały i te pozostałe. Jeżeli nie siadamy razem do posiłków, jeżeli każdy ma swojego Pana Boga, że tak to nazwę, jeżeli nie jesteśmy w tym wszystkim razem, jeżeli razem się nie modlimy, to i ten trzeci nasz ołtarz, no właśnie wtedy będzie taki odarty, bo nie będziemy widzieli w nim świętości.
Już nie mówiąc o stole ołtarza Eucharystii, gdzie to jest jakby bezpośrednia relacja z żywym Bogiem, który jest, który się nam daje, który przemienia nasze życie, który włącza nas w tą ofiarę, którą no też musimy przeżywać i w małżeństwie w jakiś sposób rezygnując też trochę z siebie, tak? Bo w małżeństwie również, też musi być ten element.
Również my z siebie nawzajem składamy z siebie w ofierze jeden drugiemu. To jest ofiara człowieka dla człowieka. Mhm. Żona dla męża, mąż dla żony. W jedności oczywiście z Panem Jezusem, który w tym wszystkim nas wspiera i pomaga. I również tak chciałem zaznaczyć, że właśnie w momencie nawrócenia zaczął się lepszy okres życia, dlatego że Pan Jezus jak gdyby poukładał dużo rzeczy, wyprostował parę spraw. Życie stało się przyjemniejsze, mówię szczególnie w rodzinie, w małżeństwie. I tak można powiedzieć, tą drogą idziemy cały czas, że nasze małżeństwo jest coraz piękniejsze, coraz więcej miłości.
Ale też poprzez pokonywanie trudów, tak?
Tak,
nie
tak.
Wszystko jest tak
trudy
zawsze
są
super.
Zawsze, tylko z Panem Bogiem.
Dzielimy radości i smutki, i troski.
Ale te 10 lat było ci potrzebnych chyba, tych pierwszych, żeby docenić te kolejne. I żeby potem, jak dziecko się poczęło, żeby się poczęło w tych lepszych czasach.
Pan Bóg miał pewnie taki plan. Tylko nam wtedy ciężko było to zrozumieć.
Dobrze.
Pan Bóg obdarza dziećmi też po to, żeby dziecko widziało, jak się rodzice kochają.
No i oczywiście, no i czerpie z naszego doświadczenia, z naszej miłości. W zasadzie, no uczy się tej miłości. To jest rodzina jest tym pierwszym wychowawcą.
Rodzina drogą do świętości.
Audycja Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej.
Może tak, to teraz przejdźmy już z tej takiej ogólnej trochę sfery do tej, to, o której chcemy mówić, o naprotechnologii, o metodzie Creightona. Czy poprzez stawanie się jednym ciałem doświadczamy tej rzeczywistości, że rytm biologiczny kobiety, cykl owulacyjny staje się cyklem i rytmem małżeństwa? Chodzi mi o to, że no właśnie, to też jest element takiej stawania się jednym. Poprzez tą intymność, ale poprzez poznawanie tej cykliczności, tej rytmu. Że to nie jest tylko rytm samej kobiety, bo to jest rytm, staje się rytmem małżeństwa, tak? Tak mi się wydaje. Nie byłem na tych szkoleniach u Ani, ale myślę, że to poznajemy, że to jest też element budowania jedności.
Znaczy, wiesz, to jest takie odejście od tego ja, ty, a przejście na my.
A, no to dobrze myślałem.
Dobrze myślisz, tak. Bo to my jesteśmy, mamy problem z poczęciem, to my oczekujemy na dziecko, a nie tylko ja. To my przeżywamy czas płodny, to my przeżywamy czas niepłodny w cyklu. Także to jest najważniejsze, to budowanie właśnie tej wspólnej jedności. I to też jest takie trochę zadanie instruktora. Ale od małżonków też zależy, czy przyjdą na spotkanie razem, czy przyjdą osobno. Akurat nasi dzisiejsi małżonkowie przychodzili razem, no i są owoce.
Mieliście jakieś opory, żeby zacząć, żeby spotkać się za nią? Czy to tak, no zresztą dojrzewaliście trochę długo do tej decyzji, tak?
A nie, bo w pewnym momencie to już tak naprawdę doszło do mnie, że jeżeli Pan Bóg mi nie pomoże i nie postawi kogoś na naszej drodze, to tego dziecka u nas nie będzie. I wtedy tak się wszystko układało, że najpierw Ania stanęła na naszej drodze, potem siostra Augustyna i to tak Pan Bóg fajnie wszystko poukładał, że wiedzieliśmy, że to jest tędy droga.
A dla ciebie jako mężczyzny to też było wyzwanie?
Dla mnie jako mężczyzny to bardziej polegało na tym, żeby żonę wspierać, tak? No zawsze właśnie przy niej być. To, co pani Ania mówi o tym rytmie tych cykli, po prostu być przy żonie, wspierać ją, pomagać, no bo to nie jest dla kobiety łatwe też. Przeżywać to. Mężczyźnie jest może łatwiej, mi się wydaje, bo mężczyzna to może inną ma psychikę, ale jednak trzeba być przy żonie i wspierać po prostu.
No i też poznawać, tak? Od strony wiedzy też, że tak powiem, trzeba się uczyć. Jak ważne jest poznawanie tego rytmu kobiety małżeństwa? No pewnie jest bardzo ważne, bo bez poznania nie ma poczęcia, tak?
No jest bardzo ważne, bo każda kobieta jest inna. U każdej kobiety inaczej to wygląda. A ja, kiedy już trafiłam do naszej lekarki, to się okazało, że wszystkie badania, całą teczkę, którą przywiozłam, tej lekarce nic nie mówią, bo one po prostu były robione z marszu. Wtedy, kiedy według książki powinny być zrobione, ale one nic nie mówiły, bo to nie był mój cykl. Więc to jest naprawdę bardzo ważne poznać siebie i w odpowiednim momencie, czy nawet te badania robić. Żeby one coś mówiły, co się dzieje w naszym organizmie.
No dobrze, to, bo tak mówimy szczególnie, a teraz powiedzmy trochę szczegółowo, bo słuchają nas radiosłuchacze i być może mają jakieś podobne doświadczenia, ale za wiele o tym nie wiedzą. Więc czym jest ta metoda Creightona? Jak ją się stosuje, jak się realizuje, co trzeba robić, czy to ciężka praca, czy nie taka ciężka. Nie wiem, Aniu, trochę pewnie tak?
Ja nie mogę mówić z mojej perspektywy, bo dla mnie jest to proste, ale ja może zapytam Renaty i Piotra, czy dla was to było trudne?
Myślę, że nie. Na początku pewne rzeczy sprawiały jakąś tam trudność, ale to kwestia obserwacji po prostu.
Był jakiś opór psychiczny też, czy już nie? Bo to
Nie, bo ja już wiedziałam, że to jest to. Nie było żadnego oporu. Było czasami trudno, bo jeszcze się nie udało, ale oporu jakiegoś nie było.
Znaczy trudny jest chyba ten moment u małżeństw, które starają się o poczęcie, że dochodzimy do końca cyklu i nic, i zaczyna się kolejny. I wtedy ten mąż jest, jeśli jest właśnie. I to jest takie ważne, żeby on był. Ten mąż to jest taką poduszką do tego, żeby się wypłakać. I albo potrafi tą żonę przytulić, pocieszyć i powiedzieć, zaczniemy od nowa, albo zostawi ją samą i jest jej podwójnie ciężko.
No to czyli wiadomo, że absolutnie nie powinien zostawiać, tylko być, myślę, że byłaś tutaj i... Ale może nie było takiego powodu do płaczu, czy też było trochę?
Było często, bo my leczyliśmy tak się naprawdę 3 lata tą metodą. Więc przez kilka miesięcy, dobrych kilka miesięcy, był często płacz, bo się znowu nie udało. Trzeba wytrwałości, tak.
I cierpliwości. Troszkę cierpliwości. Wydaje mi się, że ta metoda jest bardzo dokładna. Jest taka ścisła współpraca pacjenta z lekarzem. Jak obserwowałem, jak z żoną jeździłem. Po prostu dzięki tej metodzie można bardzo łatwo określić, w którym konkretnym dniu zrobić jakie badanie, w którym konkretnym dniu zażyć lek i bardzo to wyraźnie widać na kartach i na badaniach. A może być tak, że kobiety mają różne cykle. Mogą być przesunięte na przykład o 2 dni. A tu jest ta metoda bardzo dokładna i czy zbadać progesteron. To jest konkretny dzień u danej kobiety. Pomyłka jednego dnia zmienia całkowicie wynik. Jest to taka dość dokładna metoda. No, wymaga też trochę cierpliwości i czasu, ale jest to bardzo dokładna metoda. I ona przede wszystkim leczy też, bo tu nie chodzi o samo poczęcie, ale o to, żeby to dziecko się też urodziło zdrowe. I tutaj tu jest duży też nakład na to, żeby to dziecko było przede wszystkim zdrowe. I zdrowe się urodziło.
Jasne. Takie pytanie, bo co prawda to było wspomniane, ale przypomnijmy, bo różne są metody objawowe, objawowo-termiczne. Metoda Creightona jest jaką metodą?
Bardzo prostą, tylko objawową. Ale z jednej strony powiem prostą, ale z drugiej to jest taka bardzo duża systematyczność. I jak chcemy się nauczyć tej systematyczności, to Creighton nam pomoże. I to w każdej dziedzinie życia. Bo codziennie po prostu trzeba pamiętać, codziennie, to jeszcze za mało powiedziane, parę razy dziennie, ale to wszystko się robi tak naprawdę przy okazji. Później wchodzimy w pewien nawyk, w pewien rytm. I to nie jest nic trudnego, aczkolwiek ja uwielbiam spotkania, gdzie są i mąż, i żona, dlatego że mężczyźni są techniczni. I tam, gdzie kobieta się zastanawia, co by tu napisać, jak to wyglądało, a może tak, to mężczyzna to jest konkret. Było to czy to? To. To piszemy to.
No dobrze, co piszemy konkretnie?
Piszemy, znaczy generalnie obserwujemy między innymi śluz, poza takimi innymi też biomarkerami, ale jeżeli mamy taki pierwszy cykl, a ja proszę małżonków, żeby ten pierwszy cykl, który się obserwują, był bez spotkań małżeńskich, to zdarza się po pierwszym cyklu już powiedzieć, gdzie u małżonków może być problem i co się u nich dzieje. Do wszystkich będę apelowała, pijcie dużo wody, bo o tym zapominamy, tak? I potem te obserwacje są takie trochę trudniejsze, bo jednak wysuszone. Ja zawsze mówię, jeśli organizm ma wybrać, gdzie tam szklankę wody skieruje? Do mózgu. Czy na produkcję śluzu, to co wybierze nasz organizm? a jednak to potem się odbija na psychice, bo kobieta widzi kartę obserwacji i widzi, że nie wygląda to za dobrze. A ja mam jeszcze takie narzędzie, które się nazywa indeks cyklu śluzowego. Na podstawie tych obserwacji kobiety jestem w stanie wyliczyć wartość tego wskaźnika i ja już wtedy wiem, na ile dany cykl jest płodny, a na ile płodność jest w nim obniżona. Tego standardowo w medycynie nie ma.
Czyli, no wiadomo, małżonkowie obserwują. Jeżeli mają problemy, no to oczywiście mamy instruktora, który nam pomoże też jakby, chociażby w początkach, bo no to trzeba trochę wiedzy.
Ale to jest standaryzacja, to jest kwestia dwóch, trzech spotkań i tak naprawdę ci małżonkowie bardzo szybko w to wchodzą, a potem sami już są ciekawi, jak będzie wyglądał kolejny cykl. To, co jest ważne, to, że później, jak wchodzimy w leczenie, to oni też sami widzą, czy i lekarz zresztą też, czy to leczenie przynosi efekt, czy nie. Bo ten sam lek u jednej kobiety będzie działał, u drugiej nie będzie działał. Jeżeli pytanie jest tylko o datę ostatniej miesiączki, to lekarz nie wie nic, a tak to wygląda. Ja zawsze mówię, lekarz nie musi was o nic pytać, bo wy otworzycie swoją kartę obserwacji i on wszystko wie. To może trochę zdziwić co niektórych, że rozmawiamy tu o obserwacji śluzu, a ja potrafię powiedzieć, wie pani co, no podejrzewam, że pani ma nietolerancje pokarmowe i to może być też jedna z przyczyn, dlaczego jest problem z poczęciem. Zresztą, o ile dobrze przypominam sobie tą jedną z pierwszych audycji, które nagrywaliśmy, to tam ktoś o tym mówił, tak? Że ja na jakimś wykładzie o tym powiedziałam i tą ścieżką poszli i się poczęło.
No tak, tak. No też, no dzisiaj żyjemy też w takich czasach, no, gdzie jest dużo stresu, gdzie dużo jest pośpiechu. Mówiłaś, że kwestia pokarmu, ale stres też robi dużo, tak?
Bardzo dużo. To widać w kartach obserwacji. I bardzo często się pytam, czy w tych dniach u pani był jakiś większy stres? Kiedyś mi się jeden pan zapytał, nawet powiedział, skąd pani o nas tyle wie? Ja mówię, ja nie muszę widzieć, nie muszę z wami rozmawiać i znać waszego życiorysu, bo wasza karta o was naprawdę bardzo dużo mówi.
Myślę, że Aniu, chciałam, żebyśmy o tym też powiedzieli, bo też kwestia historii życia, historii brania leków takich czy innych. A ponieważ jesteśmy w momencie, kiedy wiemy, że planuje się powszechną dostępność pigułki dzień po, czyli ingerencja chemiczna właśnie w ten rytm kobiety, czyli w rytm małżeństwa, w cykl przyszłego małżeństwa, nie? I myślę, że warto powiedzieć w tym momencie, jak młoda dziewczyna może wejść, 15-letnia, w jaki niebezpieczny kanał, tak? Powiedzmy o tym.
Znaczy ten organizm jeszcze nie jest dojrzały. No nam właśnie. Się tylko wydaje. Organizm kobiety dojrzewa do jakiegoś 21 roku życia. Jeżeli my w tym momencie, kiedy to wszystko dopiero się reguluje, taką burzę hormonalną w tym organizmie robimy, to różnie się to może skończyć.
Znaczy dla mnie zawsze się wydawało, nawet bez jakiejś większej tam wiedzy naukowej i tak dalej, jeżeli ingerujemy w ten rytm, który jeszcze jest nieuregulowany, nawet jakby był, to zakłócamy go. Zakłócamy go chemią. Raz, drugi, trzeci i możemy naprawdę wypaczyć. Możemy doprowadzić do takiego skutku, że może też spowodować niepłodność nawet, tak?
Tak, ale nie tylko od tej strony płodności. Popatrzmy na skład tych leków. Czy nawet trudno to nazwać lekiem. Popatrzmy na skład tej pigułki.
No właśnie, lek to ma leczyć.
Tak, jaki ma destrukcyjny organizm, nie tylko na płodność, ale też i na inne organy. Czego w ogóle nie bierzemy pod uwagę w tym momencie.
Już nie mówiąc o tym, że w pewnych sytuacjach on nie tylko jest antykoncepcją, czyli nie dopuszcza do zapłodnienia, ale w pewnych sytuacjach jak najbardziej jest śmiercionośny, niszczy życie, bo
dokładnie
nie pozwala zagnieździć się.
No
jest wczesnoporonny, właśnie. Słuchajcie, ten czas nam się pomału kończy. Może tylko tak tytułem jakby podsumowania, czy jeszcze tematu takiego, czy zachęcacie inne małżeństwa wejścia na tą drogę, które mają problemy, no bo oferty mają różne, in vitro, i często ludzie nawet nie mają tej świadomości, że jest taki dział nauki jak naprotechnologia. Czy warto zachęcić? I co im dać, jaką możliwość kontaktu? No dzisiaj jest internet, więc pewnie nie jest to trudne. Co im powiecie?
Szymon jest widocznym znakiem tego, że warto, bo czekaliśmy na niego 14 lat. Po 14 latach dopiero się urodził. Po 3 latach leczenia... W formie neprotechnologii, a wcześniej leczyłam się przez jakieś 10 lat i to nie było żadnych efektów tak naprawdę. Więc warto, każdego zachęcamy. Jeszcze jak ktoś trafi na taką cudowną lekarkę, jak my trafiliśmy na siostrę Augustynę, to już ma zapewnioną i medyczną stronę, i duchową opiekę, także warto.
Ja może tylko dodam, że siostra Augustyna, jakby ktoś poszukiwał, to niech poszukuje dr Bernadety Milej.
Tak.
Po to jako doktor lekarz Bernadeta Milej.
Zapamiętajmy, w internecie jak wklepiemy, na pewno się to nam pokaże. Mówiąc o tym owocu waszym, no to tutaj radiosłuchacze nie widzą, ale ja widzę Szymona, naprawdę dobrze zbudowany, młody mężczyzna, no 9 lat, no to taki bardzo młody jeszcze, ale to miło.
Czy mógłbym jeszcze coś dodać? Po prostu Szymon również ma imię takie, żeby cośkolwiek znaczyło.
Żeby uczcić Pana Boga.
Żeby uczcić Pana Boga. Dlatego Szymon, a Szymon znaczy Bóg wysłuchał.
I jeszcze Piotr.
Po tacie.
Tak. I obiecaliśmy, że pozdrowi babcię.
Dobrze.
Szymon, pozdrowi
Szymonie,
babcię.
Czy chcesz jeszcze kogoś pozdrowić?
Chcę pozdrowić babcię, siódkę i dziadka Henka i babcię Bożenę i dziadka Janka.
Pozdrawiamy serdecznie. To co? Słuchajcie, no musimy kończyć. Podzieliliście się swoim doświadczeniem. Za to bardzo dziękujemy, bo to też wasze jakieś też intymne doświadczenie i dzielicie się nim. I za to dziękujemy w swoim imieniu i w imieniu radiosłuchaczy.
Ja tylko jeszcze powiem, że nie wszyscy są tacy cierpliwi jak Renata z Piotrem. A jednak cierpliwość i zaufanie Panu Bogu przynosi owoce. Wielu jest takich małżonków cierpliwych, ale niestety wielu rezygnuje pół roku, 8 miesięcy i twierdzą, nie, to nie dla nich. I szukają innych rozwiązań, które no, niekoniecznie doprowadzają do tego, co założyli na początku.
W naszym przypadku to jeszcze wymagało tak naprawdę dużo takiego samozaparcia, bo często było tak, często co miesiąc było tak, że jeździliśmy do, ja mówię naszej siostry, bo to jest nasza siostra, jeździliśmy naszej siostry na raz w miesiącu na USG, 150 km po pracy. Wracaliśmy w nocy. Na drugi dzień znowu trzeba było iść do pracy. Więc to było takie wyczerpujące dość, ale wierzyliśmy, że się uda.
Co właśnie tutaj widzimy, patrząc na was, na waszą całą rodzinę. Kończymy modlitwą za stawiennictwem sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego.
Boże Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana, sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.
Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi na wzór niepokalanej Matki Kościoła.
Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.
Bądź uwielbiony Boże w słudze Bożym księdzu Franciszku w jego życiu i dziele i racz sławić swoje imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski, o którą najpokorniej proszę. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
Dla życia,
dla rodziny,
dla małżeństw,
dla młodych
i dla starszych.
Rodzina drogą do świętości.
Audycja Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej.